bo coś mam tutaj z ekranem, ale wszystkich uczestników na dzisiejszym posiedzeniu komisji. Szanowni Państwo, jak zwykle mamy trzy punkty do omówienia. Przejdę może do pierwszego punktu, do tematu w zasadzie, w którym są zadania inwestycyjne w mieście i stopień ich realizacji za 8 miesięcy 2021 roku. Otrzymaliśmy materiały z tej zarady. Myślę, że każdy z Państwa się zapoznał z tymi materiałami, z naszymi inwestycjami w mieście, które były przeprowadzane w tym terminie. W skrócie może podsumowuję cztery najważniejsze inwestycje, jakie były, które były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Zacznę może od tej najdroższej inwestycji. Była to zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi poprawa organizacji ruchu drogowego. Było to aż wykonanie finansowe w zasadzie od 1 stycznia do 31 sierpnia wynosiło tej inwestycji 9 852 443,97 groszy, więc to była naprawdę na dosyć duża inwestycja. Drugą pod względem wysokości były to posty instytucjonalne Centrum Dziedzictwa Górniczego Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu ochrona zabytków i są wykonanie finansowe było w kwocie 8 368 094,70 groszy. Kolejną również dużą inwestycją finansowaną ze środków Unii Europejskiej była to aktywizacja gospodarcza terenu byłej Kały Hazardu wraz z ustrojeniem terenu, promocja gospodarcza miasta i tutaj wykonanie finansowe było 1 835 280. I ostatnią również taką największą inwestycją w tym finansowaniu środków była to budowa ulicy Scheidlera, promocja gospodarcza miasta. Było to 1 179 949,49 zł. Oczywiście były również inne inwestycje, były to pozostałe inwestycje mniejsze, ale równie ważne dla naszego miasta. Między innymi była to budowa obwodnicy Ośrodkowskiego, przebudowa drogi Cielińskiego, budowa ulicy Wolnej, drogi węglowej, itd. Państwo macie pytania co do tych inwestycji, bo z tego co wiem, wszystko przebiega terminowo. Macie Państwo jakieś pytania? Nie widzę. Czy Pan Lubisz chciałby coś dodać może?
No może dwa słowa powiem. Rzeczywiście to jest to przebogaty rok, jeżeli chodzi o inwestycje. Te, które zakończyły się, Pani Przewodnicząca wymieniała. Ten etap, który był przewidziany na ten rok, bo oczywiście Polskie Industrialne Centrum będzie kończone w przyszłym roku, ale można powiedzieć, że no jest tam co prawda lekkie opóźnienie, bo z tego co wiem, to jest opóźnienie dwumiesięczne, spowodowane różnymi przyczynami materiałowymi, problemami z realizacją niektórych elementów budowy, ale wydaje mi się, że przy tak ogromnej inwestycji ten pośpiech czasowy dwumiesięczny nie jest jakąś tragedią, tym bardziej, że tak ta inwestycja przewidziana jest do realizacji na przyszły rok. Również leciutkie, no można powiedzieć trzytygodniowe chyba przesunięcie czasowe jest w realizacji obwodnicy, którą tutaj nie nazwałbym małą inwestycją, bo to jest spora inwestycja, gdzie sporo środków mamy tutaj też zewnętrznych, z funduszu drogowego. No i ta inwestycja mimo tego kilkutygodniowego przesunięcia, dzisiaj nawet tam przejechałem, jest prawie, że na ukończeniu dosłownie potrzeba tam jeszcze kilka dni, żeby tam zakończyć. Jest wśród nas Pani Ilona Mrozowska, to może nam dopowie, jak ta inwestycja, czy jest szansa, że ta inwestycja w tym przewidzianym czasie dodatkowym zostanie zrealizowana. No jest rozpoczęta również zakończona inwestycja budowy ulicy Pustej. Jest rozpoczęta inwestycja i najgorsza część tej inwestycji jest już zrealizowana na ulicy Polnej, gdzie wymieniony jest cały wodociąg i przyłącza, taka najbardziej mozolna praca na tej ulicy Polnej. ten element już jest wykonany. Ja myślę, że już samo wykładanie gawężników, nowego chodnika, jak i samej nakładki już powinno pójść dosyć szybko. I też by Panią Brozowską prosił o uzupełnienie, czy jest szansa, że w terminie do końca roku tą inwestycję wykonamy. No także rozpoczęta jest ulica Siemianowicka, troszeczkę tam jest narzekania, bo wykonuje to tą inwestycję ta firma, która realizowała obwodnicę i można powiedzieć tak troszkę z doskoku realizują tą ulicę Siemianowicką i ta inwestycja nie przebiega aż tak płynnie, jakby chcieli mieszkańcy, ale też przebiega zgodnie z terminem, bo tam umowa podpisana jest do 30 listopada i myślę, że jest szansa i też bym prosił o potwierdzenie Pani Brozowską, jest szansa, że w tym terminie do 30 listopada ta inwestycja zostanie wykonana, ale myślę, że narzekania mieszkańców się skończą wkrótce, jak będzie obwodnica gotowa, to dojazd do tej części osiedla od tamtej strony będzie bardzo łatwy i prosty i przyjemny od drugiej strony, od ulicy Regionów czy od ulicy Równoległej, więc tych problemów związanych z dojazdem do osiedla tam już nie powinno być żadnych. Najgorszą przeszkodą, największymi przeszkodami spotkaliśmy się na takiej też dość dużej inwestycji remontu ulicy Chińskiego. Ta inwestycja rzeczywiście wlecza nam się nimi osiedli, jak chyba jeszcze żadna wcześniej inna w historii nie przebiegały tak szlamazalnie jak ta. No, w momencie, kiedy zrobiliśmy przetarg na drugi etap remontu tej ulicy, to informowałem już publicznie, okazało się, że położony tam kilkanaście lat temu gazociąg jest tak krótko położony pod powierzchnią, że wręcz zagrażał bezpieczeństwu mieszkańców na tej ulicy. No i niezbędnym było przed rozpoczęciem remontu, położenia nakładki, położenia tego gazociągu w sposób właściwy. Zgodziła się z tym gazownia oczywiście, bo są świadomi, że on jest źle położony, no ale i procedury są podobne jak u nas, że najpierw muszą mieć projekt, potem muszą ogłosić przetarg, wyłonić wykonawcę, więc to wszystko trwa i niestety ta rozkopana ulica w tym stanie jest już od kilku miesięcy, ale tłumaczymy do mieszkańców, myślę, że wykazują zrozumienie, że to nie z naszych przyczyn jest taki stan, jaki jest. Myślę, że dobra na koniec informacja jest taka, że wykonawca już jest wyłoniony, tym wykonawcą ma być ta firma, która wygrała przetarg na remont tej ulicy. Oni oczywiście wezmą tego podwykonawcę, ale jest szansa, że ten gazociąg wreszcie położymy w sposób właściwy, no i będzie można ruszyć tą inwestycją. Być może Pani Brozowska też powie, czy już wiadomo, czy ten gazociąg będzie realizowany w ciągu kilku dni, tak żeby ta inwestycja mogła wreszcie ruszyć z kopyta. No jest jeszcze parę takich mniejszych inwestycji, o których też może warto wspomnieć. Dzisiaj przejeżdżałem przez na ulicy Scheiblera. Postanowiliśmy przy okazji budowy tej ulicy wykonać taki łącznik z ulicą Węglową, który ułatwi dojazd mieszkańcom z ulicy Węglowej do centrum miasta i ten łącznik prawie już jest gotowy. Także nie jest to duża może inwestycja, ale dla tamtej części miasta wydaje się, że mieszkańców ulicy Węglowej bardzo ważne. Cieszymy się, że ten łącznik już jest wykonany. Również na Piaskach długo oczekiwany taki chodnik łączący ulicę Mickiewicza z ulicą 3 kwietnia. Też tam mieszkańcy od dawna interweniowali, żeby taki chodnik wykonać. Dzisiaj tam byłem, połowa tego chodnika już jest wykonana, także taka też drobniejsza inwestycja, ale będzie zrealizowana. Ona chyba jest wykonywana własnymi siłami. No i na ukończeniu dosłownie jest budowa kolejnych miejsc parkingowych na przedłużeniu ulicy 17 Lipca. Także bardzo się cieszę, bo osiedle komunalne, można powiedzieć, zadbaliśmy o to, żeby mieszkańcy na osiedlu komunalnym mieli zabezpieczone miejsca parkingowe. Będziemy od nowego roku starali się przekonywać mieszkańców, żeby zjechali nam z trawników, bo nie ma potrzeby, żeby korzystać z terenów zielonych do parkowania, bo miejsc do parkowania w tamtej części miasta już jest aż pod dostatkiem. No to trzeba będzie kilka kroków zrobić do swojego domu, a nie mieć tego samochodu pod oknem. No ale myślę, że do tego przyzwyczajimy mieszkańców, a także spowodujemy takie działania, które do tego ich przekonają. Także wydaje się, że większość jeszcze tutaj warto wspomnieć o inwestycjach realizowanych przez Moskwę, bo to też wielkie inwestycje i są realizowane, chociaż też lekkim opóźnieniem. Hala sportowa dosłownie dostała tam jeszcze wykonanie takich trochę wykończeniowych prac, jak budowa schodów wejściowych do hali sportowej i ta część związana z termomodernizacją budynku prawie jest gotowa. Także bardzo się cieszymy, bo hala zewnętrznie wygląda fantastycznie. Zobaczymy, jakie te możliwości finansowe będą. W przyszłym roku byśmy chcieli w drugim etapie zremontować ją wewnątrz, ale tutaj nie będę tego jeszcze dziś zapowiadał, bo jesteśmy jeszcze przed tym momentem, kiedy będziemy przygotowywali budżet inwestycyjny na przyszły rok. Podobnie realizowana jest, myślę, że będzie zrealizowana część inwestycji, którą wykonuje ten sam wykonawca, jeżeli chodzi o termomodernizację budynku na stadionie, budynku trybuny. No i właśnie został rozstrzygnięty przetarg, bo chcieliśmy to połączyć, tą inwestycję, żeby ona w jednym czasie została mniej więcej wykonywana. Przetarg na remont wnętrza tej trybuny. Tam powstają mają powstać nowe szatnie, odnawiamy pomieszczenia, w których te sportowe stowarzyszenia działają. No i ten przetarg został właśnie rozstrzygnięty. No niestety najtańsza oferta jest o 180 tysięcy droższa niż mieliśmy na te środki przeznaczone i stąd taką autopoprawką między innymi na komisji wnosimy się o to, aby te 180 tysięcy ludzi zabezpieczyć, żebyśmy mogli rozpocząć realizację tego remontu wnętrza tego obiektu. Na ukończeniu jest także projekt, który bardzo nam się też namazalnie poprzedł projekt z tego etapu remontu stadionu, ale dzisiaj miałem spotkanie z dyrektorem Bosiru i ten projekt, chyba powtarzałem Państwu raz, ale jest prawie gotowy i myślę, że w tym roku ogłosimy przetarg, natomiast już remont niestety będziemy musieli realizować w kolejnym roku. Pani przewodnicząca ma sprawozdanie chyba o inwestycjach tylko w tych realizowanych przez miasto, ale warto też wspomnieć o jednej największej inwestycji, którą zrealizowaliśmy w tym roku, czyli remoncie naszego basenu, która zakończył się w czerwcu, było otwarcie. No, basen fantastycznie się spisał, można powiedzieć, trafiona inwestycja. Też już chyba informowałem, że 31 tysięcy biletów sprzedaliśmy, czyli tyle ludzi skorzystało z tego basenu. Można powiedzieć, wyskoczyły jakieś tam drobne awarie, które pozwoliły dopracować szczegóły i myślę, że w przyszłym sezonie bez żadnych problemów ten obiekt powinien działać i w kolejnych latach zresztą przyjeżdża tu wiele różnych przedstawicieli różnych miast oglądać, jak ten obiekt wygląda, bo podobnych chcieli budować u siebie, bo jesteśmy z tego bardzo dumni. No myślę, że też warto wspomnieć o inwestycjach termomodernizacyjnych, jeżeli chodzi o budynki, bo wykonaliśmy termomodernizację, zapozyskamy środki dwóch budynków, jeden na Konopickiej, drugi na Lwowskiej. Te budynki są już gotowe, to ze środków pozyskanych miejskich. Natomiast termomodernizację również przeprowadza jak co roku CTPS. No i tutaj szczególny postęp jest na osiedlu przy ulicy Sportowej. Kolejne trzy budynki już tam jest prawie zakończona termomodernizacja, także połowę tego fajnego, ładnego osiedla na Sportowej już jest zupełnie odnowione. Myślę, że w kolejnych latach pozostałe budynki będą przeprowadzić się tam termomodernizację. Całe to osiedle będzie bardzo ładnie komunalne. No i podobnie ta termomodernizacja dobiega końca na osiedlu Nowe Miasto, dawnym osiedlu Nowotki. Tam kolejne budynki zostały zrealizowane. Też taka jedna inwestycja się dosyć ślimaczy, różne te firmy się trafiają. I w przy ulicy Pugima, najdłuższy budynek, bardzo nam się przewleka tam termomodernizacja. No ale jak każda inwestycja kiedyś się musi skończyć, także i ta pokój się skończy, mieszkańcy tamtych części będą także zadowoleni. To chyba dodałem do tego wszystko, co możliwe, a o te wątpliwości co do terminowości tych inwestycji, jeżeli by pani dyrektor Mozowska mogła uzupełnić, to bardzo proszę.
Dziękuję panie burmistrzu. Bardzo proszę pani dyrektor Mozowska.
No muszę się zgodzić z tym wszystkim, co pan burmistrz powiedział tutaj. Chciałam zaznaczyć, że ta realizacja inwestycji do sprawozdania, które państwo macie, to jest do końca sierpnia tego roku. Także już zaawansowanie jest w zasadzie 2 miesiące dłużej. No i te inwestycje wszystkie dobiegają końca. Zaczęliśmy nawet dzisiaj jeszcze jedno, to znaczy utwardzenie terenu od strony Staropogońskiej Parku Grabek. Tam, żeby ta pseudo miejsca postojowe, bo w zasadzie na zagospodarowania tam nie wypuszcza, dopuszcza 50% utwardzenia. Prochownia, przepraszam, Prochownia. No a jeżeli chodzi o ulicę Szajdlera, to już jest w zasadzie skończona. Obwodnica też dostaliśmy zgłoszenie zakończenia robót. Ustaliliśmy wstępny termin rozpoczęcia procedury odbiorowej na 11 listopada, dlatego no, w zasadzie to już jest koniec. Państwo mają jeszcze dwie umowy, to znaczy Siemianowicką i tam dojazd, przedłużenie jak gdyby równoległej ulicy. I tam jeszcze prace trwają i bodajże mają do 15 grudnia umowy. Także no, właściwie to tylko mamy opóźnienia na Kielińskiego. Z tego co wiem, to Eurowia, która wygrała przetarg, wykonawca ulicy Kielińskiego, już podpisała umowę z gazownią, wysłała do gazowni, ale niestety tam osoba, która od ich strony podpisuje umowę, jest chora. No i czekają po prostu na to, żeby ta umowa wróciła podpisana do gazowni i zaczną wykonywać roboty.
Dziękuję pani dyrektor. Czy macie jeszcze państwo pytania do tej części? Nie widzę, w takim układzie przechodzimy do zaopiniowania materiałów studyjnych. Na dzisiejszym posiedzeniu mamy 3 uchwały do zaopiniowania. Pierwsza z nich to projekt numer 118 w sprawie ustalenia wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ta uchwała, z tego co wiem, była już opiniowana na Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. Wynik głosowania oczywiście był pozytywny. Ja za chwilę udzielę głosu tutaj pani naczelnik. Powiem tylko tyle, że kończy nam się obecna umowa i od 1 stycznia 2022 roku obowiązywać będzie nowa umowa na otwieranie i zagospodarowanie odpadów. Powiem państwu, że w dniu 21 października 2021 roku dokonano otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W postępowaniu wpłynęła tylko jedna ważna oferta złożona przez konsorcjum firm Alba Lider, Alba Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Bdzielec, spółka ZU, ulica Wojtowicka 14. O szczegóły bardzo bym poprosiła tutaj panią naczelniczą Łoża Wyspę. Bardzo proszę.
Dzień dobry państwu. Proszę państwa, trwa badanie tej oferty. To jest jedyna oferta w tej chwili. Ona wygląda na ważną na ten moment. Natomiast wykonawca został wezwany do przedłożenia już tych szczegółowych dokumentów, które kompletuje. Stawkę skalkulowaliśmy, biorąc pod uwagę ustawowe obligatoryjne elementy, które wchodzą w skład stawki, czyli odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, funkcjonowanie na terenie miasta punktu z elektrycznej zbiórki odpadów komunalnych, koszty administracyjne, edukację ekologiczną czy koszty usuwania dzikich wysypisk. Umowa z Albą aktualnie kończy się nam w tym roku, więc będziemy zawierać nową umowę na kolejne 2 lata. stawka, w tej chwili stawka z oferty złożonej przez Alpę to jest 19 300 000 zł za okrągleniu na kolejne 2 lata. Umowa z przodu, który prowadzi firma Cortex, obowiązuje do końca przyszłego roku i pod koniec przyszłego roku również będziemy rozpisywać postępowanie przetargowe na kolejne 2 lata. Tutaj założyliśmy już niewielki wzrost kwoty z tej nowej umowy. Mamy nadzieję, że ten przód będzie dalej funkcjonował w tym stanie, jak to jest obecnie, bo uwag nie ma. No, koszty edukacji ekologicznej, te, które są stale ponoszone, koszty administracyjne. Po przeliczeniu, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, którzy aktualnie złożyli deklarację, że zamieszkują na terenie miasta Czeladź, to jest 27 652 osoby. Stawka nam się skalkulowała na poziomie 33 zł 13 groszy, stąd proponujemy przyjąć stawkę 33 zł od mieszkańca na miesiąc. Zgodnie z ustawą, jeżeli mieszkaniec nie segreguje odpadów, obowiązuje dwukrotność tej stawki, czyli 66 zł. I takie stawki macie Państwo w chwili zaproponowane.
Dziękuję bardzo Pani Naczelnik. Ja mam tylko taką krótką uwagę i ewentualne pytanie na przyszłość. Czy jeżeli będziemy w przyszłości zawierać taką umowę, czy będzie zawarty taki zapis na przykład, czy w momencie odbioru odpadów osoby, które wykonują czy opróżniają po prostu te pojemniki, opróżniają również leżące śmieci obok, bo są niektóre gabarytowe rzeczy, które leżą na tą chwilę, przeważnie tak jest. I te śmieci, które są obok, nie są po prostu składane do tych pojemników, które panowie tam wywożą. Czy będzie też taki zapis zapewniony, czy raczej nie?
Zazwyczaj tak robią. Zależy jakim samochodem jeszcze dysponują. Jeżeli nie mogą w danym dniu odebrać, no to podjeżdżają na dzień następny. Także, a zgłoszenia są automatycznie od razu realizowane. Także możemy to zrobić również. Dokładnie, to zależy.
W innych terminach, to jest taki potężny do ściskania i niszczenia dużych rzeczy. Pakowania znacznie mniejszych, to jest zupełnie inny samochód. Także...
Panie burmistrzu, nie chodzi mi o wielkogabarytowe typu meble, tylko na przykład leży puszka, przykładowo podaję, pośledzia, tak? I ona tutaj po prostu leży, tak? Czyli tego typu też mogą panowie podnieść, wrzucić i to wyrzucić.
Będziemy zwracać uwagę, bo mają to robić, oczywiście.
Tak, dziękuję bardzo. Czy macie Państwo jakieś pytania? Bardzo proszę, pan radny Łukasz.
Ja się chciałem zapytać Pani Naczelnik, bo mamy liczbę mieszkańców niecałe 30 tysięcy. Deklaracji 27 tysięcy. Oczywiście no to się nie musi zgadzać, no ale brakuje nam około 10%. Czy my jakoś weryfikujemy, czy ktoś nie próbuje omijać tego i, no, i w ten sposób się zwiększa stawkę dla tych, którzy płacą,
tak,
żeby musimy odpłacić?
Tak, no to już jest zweryfikowane w wydziale też między innymi finansowym. Wydział finansowy weryfikuje te składane deklaracje. Natomiast deklaracja jest składana od osób zamieszkałych. Jeżeli mamy zgłoszenie czy podejrzenie, że ktoś mieszka, no to jak najbardziej weryfikujemy to. No wszystkich chyba nie wyłapiemy w tej chwili, jeżeli ktoś chce faktycznie oszukiwać. Natomiast wydział finansowy wiem, że weryfikuje.
Oczywiście nie chodzi mi o wszystkich, chodzi mi o to, czy po prostu jest weryfikowane. Jest weryfikowane, bardzo dziękuję za to.
Ale tutaj też, bo pan przewodniczący, akurat pan radny nie był na komisji rozwoju, tam między innymi pani radna Owczarz, Irena Owczarz sugerowała, że są takie programy już w niektórych gminach, między innymi podobno w Świnowicach, też tak nie sprawdziliśmy, które pozwalają wdrożyć taką aplikację, która krzyżowo różne informacje o mieszkańcach tam rzucone powodują, że się wyłapuje te osoby, które rzeczywiście gdzieś tam nam umykają w tych deklaracjach złożonych i będzie łatwiej można wtedy takie osoby wyłapać, wyszukać. Będziemy się tym interesować, bo rzeczywiście trochę nas niepokoi, że być może ta ilość tych niezdeklarowanych jest zbyt duża i choć może się zdarzyć, że akurat taka grupa mieszkańców gdzieś jest poza terenem, wyjechała gdzieś do Anglii, nie zgłosili tego, to jest możliwe, ale rzeczywiście no, musimy się tematem interesować, bo faktycznie tak nam radny sugeruje, jeżeli iluś tam 1500 osób nie płaci, no to za te osoby muszą płacić te, które płacą rzetelnie. Więc będziemy starali się tutaj dociekać, ile się da, żeby rzeczywiście każdy płacił, jak powinien płacić.
Pani radna Irena, czas chciałam tylko poprosić o bardzo krótką wypowiedź.
Ponieważ ja wczoraj wszystko powiedziałam. Natomiast dodam, że ten program to jest taki rodzaj algorytmu, który już ponoć świetnie sprawdza się w Świdniku, dzięki temu pozyskują 500 tysięcy rocznie do budżetu osób, które po prostu wcześniej uchylały się od płacenia. Także myślę, że jest to dobry program, który można uzyskać jeszcze nieodpłatnie, także naprawdę się opłaca. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani skarbnik, chyba coś jeszcze chciała dodać, tak? Bardzo proszę pani skarbnik.
Ja tak króciutko już, bo rzeczywiście prawda ucieka. Ja chciałam tylko powiedzieć, że oczywiście, że próbujemy ustalić wszystkich mieszkających na terenie, natomiast nie możemy też myśleć o sytuacji takiej, gdzie ktoś mieszka, bo widzimy, że jest zameldowany 4-5 osób. Ktoś ten dla mnie wie i mówi, że syn nie mieszka, córka nie mieszka, to jest jednostka. Nie mamy możliwości, jak tego zweryfikować. Natomiast zostało jest to, że jeżeli już kogoś jest ustawione wysokość opłaty w drodze decyzji administracyjnej, przeprowadzając takie śledztwo, bym powiedziała, gdzie przepytujemy sąsiadów, przepytujemy, wysyłamy Straż Miejską, żeby sprawdziła, czy rzeczywiście doniesienia, że tam mieszka na przykład 8 osób, bo to jest forma hotelu, tak? To były takie sytuacje, że po prostu samorządowe kolegium odwoławcze uchyla nam takie decyzje, twierdząc, że nie zrobiliśmy wszystkiego, żeby potwierdzić, czy tam ktoś mieszka. My tak do końca nie wiemy, co jeszcze możemy zrobić, żeby potwierdzić. No i potem właśnie w takich miejscach, powiedzmy, odnowania, nie jesteśmy w stanie ustalić wyższej opłaty niż na przykład za dwie osoby, jedną, a tam jest właściciel. Także nie jest to takie proste i oczywiste.
Dziękuję pani. Czy macie państwo jeszcze jakieś pytania do projektu uchwały 118? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu?
Nie w systemie. Nie mogę się zalogować.
Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Dziękuję. Opinia pozytywna. Proszę państwa, drugim projektem uchwały jest to projekt numer 119 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Czeleś na lata 2021-2035 z autopoprawką. I kolejnym projektem, który jest konsekwencją WPF-u, będzie to projekt 120. Bardzo proszę pani skarbnik.
Już szanowni państwo, bo ja sobie zacznę właśnie od wieloletniej prognozy finansowej. Otworzę sobie ją na ekranie. Szanowni państwo, jeśli chodzi o wieloletnią prognozę finansową, wiadomo, dokonane są zmiany w niej na podstawie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie. To są oczywiście to jest także. Natomiast w ramach wykazu przedsięwzięć zakumulowanych zobowiązań dla dwóch przedsięwzięć, które właśnie dla których zwiększamy bądź przesuwamy na przyszły rok wydatki, zwiększamy ten plan wydatków. To jest Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu oraz likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych. Te inwestycje, przesunięcie tych inwestycji na przyszły rok czy zwiększenie ich kosztów skutkuje tym, że musieliśmy zabezpieczyć większe kwoty, jakby pokryć to zwiększenie kwotami dochodów ze sprzedaży mienia. Stąd też w objaśnieniach jest tabelka, która mówi, jakie nieruchomości będą przewidziane w 2022 do sprzedaży. Natomiast kontrakta, którą państwo dzisiaj dostaliście, dotyczy przesunięcia pomiędzy pola przedsięwzięciami, bo tak pan burmistrz już wspomniał o tym, że już przy pani Bogusławskiej Mosiewo, postanowiliśmy przesunąć środki wyciągnął już inwestycją zintegrowane w tych przesiadkach i zabezpieczeniu tych środków. To również ma odzwierciedlenie jakby w wykazie przedsięwzięć. To taka ta uchwała właściwie to obejmowała. Natomiast jeśli chodzi o samą uchwałę w sprawie zmian w budżecie, to proponujemy zwiększenie dochodu o kwotę w rozdziale 604 o kwotę 10 334 zł. Taka kwota wpłynęła już na rachunek budżetu miasta w związku z podwyższeniem końcowym likwidowanego KZKO. W dziale 7523 zwiększamy środki o kwotę 26 900 i są to środki, jakby, które wróciły nam z Urzędu Skarbowego, jak odniesiona w tamtym roku zaliczka na jedno z postępowań egzekucyjnych i ta sama kwota będzie również w wydatkach jakby na zabezpieczenie przekazania tej kwoty na egzekucję do komornika. W dziale 750, w rozdziale 756.01, aby spiąć te wszystkie potrzeby wydatkowe, proponujemy zwiększenie kwoty udziału podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 5 851 171 zł. Ta kwota oczywiście, jak rozmawialiśmy na poprzedniej komisji, jak Państwo pamiętacie, realizacja udziału w tym roku przebiega zgodnie z planem, który przedstawił nam minister finansów, w związku z tym możemy z powodu jeszcze tą kwotę powiększyć do dochodów. W rozdziale 801.01 zwiększamy dochody o kwotę 1087 zł, są to środki pozyskane w 7 z odszkodowania, w dziale 852 w miejscu udzielonej pomocy społecznej zaproponowano zwiększenia planu dochodów w związku z uzyskaniem środków z różnych dochodów do kwotę 27 136 zł. W dziale 852 rozdział 855 proponujemy zwiększenie środków o kwotę 104 655 zł. Jest zmiana źródła finansowania. W dziale 855, rozdział 855.02 zwiększamy o 20 tysięcy kwoty również na wniosek Młodzieńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a w rozdziale 926.04 również na wniosek MOSIR-u zwiększamy środki, zwiększamy o kwotę 8,5 tysiąca środki związane z pozyskaniem dodatkowych dochodów z usług reklamowych. Zmniejszenie dochodów bieżących i majątkowych ma związek ze zmianą klasyfikacji budżetowej, która miała miejsce, znaczy rozporządzenie miało miejsce w klasyfikacji, zmian klasyfikacji mamy na dostosowanie sobie tych zmian w budżecie, a chodzi o to, że ministerstwo wydzieliło odrębny paragraf na środki, które uzyskujemy na przeciwdziałanie COVID, tak, które to są programy realizowane przez MOPS i przez DPS. I tutaj też jest konieczność jakby takiego przesunięcia pomiędzy źródłami dochodów. I to właśnie to jest w dziale 851 i w dziale 854. Natomiast zmniejszenie planu dochodów, bo mówię o zmniejszeniach, przepraszam teraz, w dziale 900, rozdział 905, o kwotę 802, dotyczy przesunięcia realizacji zadania likwidacji emisji niskich mieszkalnych. Będzie to zadania znacznie realizowane w przyszłym. Jeśli chodzi o zwiększenia w planie wydatków, to otrzymaliśmy kilka miesięcy temu rozliczenie z GZN dotyczące składki na i do pewnego roku uczelni dopłaci 693 417 zł. W rozdziale 795 na wniosek Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej zwiększamy o 4 miliony kwoty środków z przeznaczeniem na cechownie, na inwestycje na cechownie. Również w tym samym dziale, o kwotę 99 tysięcy, zwiększamy wydatki majątkowe z przeznaczeniem na odnowienie maszyn górniczych, które tam są spowodowane na stronie kapitału tego powstanie taka mała architektura, która też tam będzie gdzieś na tym terenie umiejscowiona. Cele 750-23, jak już mówiłam, zwiększenie do wydatków na 26-500 w związku z tymi środkami, które wpłynęły nam z urzędu skarbowego na zaliczkę na podróżka. W dziale 750, rozdział 775 i 95 Wydział Promocji prosił o przesunięcie pomiędzy działami, zwiększenie wydatków o kwotę 45 009, to jest przesunięcie z innego rolu klasyfikacji. W dziale 800 i w rozdziałach dotyczących placówek zarówno szkół, jak i przedszkół księgowe wyliczyły braki, które są niezbędne do uzupełnienia do końca roku i w tym rozdziale zwiększamy, proponujemy zwiększyć środki o 3 350 419 złotych. W rozdziale 852-14 to również jest przesunięcie, to jest również wniosek MOPS-u i dotyczy przesunięcia pomiędzy działami oraz pozyskania dodatkowych środków z przeznaczeniem na pobyt mieszkańców w przeładzie domach pomocy społecznej i stąd zwiększenie planu wydatków o kwotę 202 136 złotych. W rozdziale 921-05 również promocja zawnioskowała na działalność o środki dodatkowe na działalność kulturalną w mieście, to jest kwota 80 tysięcy i one również powodują jakby przesunięcia pomiędzy działami. W rozdziale 926-04 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wprowadza pozyskane środki z usług, również tutaj w ten sposób zwiększamy plan wydatków bieżących. I w dziale 926, rozdział 926-04 o kwotę 180 tysięcy właśnie zwiększa środki na poprawę jakości energetycznej hali widowiskowo-sportowej MOSY. Jeśli chodzi o zmniejszenie planu wydatków, to w dziale 600 zwiększamy właśnie o tą kwotę 180 tysięcy, zmniejszamy o tą kwotę 180 tysięcy zakończoną już inwestycję przy punkty przesiadkowe ATM. 757-02 to jest taki rozdział, w którym klasyfikujemy odsetki i od kredytów, które mamy do zapłacenia wobec banku. Akurat w tym rozdziale udało się zaoszczędzić, dlatego że stopy WIBOR były w latach. Możemy kwotę 845 tysięcy zwolnić, tak aby zabezpieczyć wykonanie innych zadań. W dziale 851, rozdział 845-49, Wydział Polityki Społecznej Edukacji naszego urzędu wnioskował o przesunięcie na zabezpieczenie dodatkowych środków na dotacje podmiotowe i opłaty za przedszkola z obcych JST, gdzie nasze dzieci nie strzelali, są przedszkola. W rozdziale 853-95 to jest również o kwotę zmniejszenia o kwotę 14 tysięcy, również z przeznaczeniem jakby na te dotacje dla przedszkola. W 854 zmniejszamy wydatki o kwotę 1089 981 złotych i jest to przesunięcie na zabezpieczenie jakby wynagrodzeń pracowników, które jest w dziale 801. Od przyszłego roku już nie będzie takiego problemu, ponieważ likwidowany jest jakby ten rozdział świetlic i szkoła będzie mieć w swoich ramach jakby świetlic w swoim rozdziale, dziale i nie będzie już konieczności Państwa angażowania, żeby tych zdjęciach robić. I tutaj więc zmniejszenie, następna pozycja to zmniejszenie w rozdziale 854-12, to są o kwotę 163 000, przeniesienie na działalność promocyjną i kulturalną w mieście. Przed chwilą mówiłam, a oszczędności są związane z tym, że nie odbyły się wyjazdy za granicę. W dziale 854-9, rozdział 854-95 zmniejsza się o kwotę 15 tysięcy również na zabezpieczenie środków na dotacje podmiotowe i opłaty za przedszkolami i JST. 55 tysięcy przenosi w ramach z rozdziałów 855-8 i 855-10 na dopłaty właśnie do domów pomocy społecznej, to jest wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. żłobek miejski do dyspozycji burmistrza miasta oddaje 176 tysięcy złotych. Jest to rozdział 85516 i te środki również są bezpośrednio z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzeń w placówkach oświaty. No i w dziale 995 mamy wydatki o kwotę 1493 315 zł. W związku z przeniesieniem głównej realizacji zadania likwidacja niskiej emisji budynków mieszkalnych w Czelaci i powstały deficyt tymi wszystkimi zmianami. Deficyt powstały jest ukryty już ostatnią pulą rozdysponowujemy w miesiącu czynniku ostatnią pulę wolnych środków z roku 2020 to kwota 249 tysięcy.
Dziękuję bardzo pani skarbnik. Dla mnie wszystko jest zrozumiane. Dużo tych zmian dzisiaj mamy w dzisiejszej uchwale, ale myślę, że macie państwo, czy macie państwo jakieś pytania do tego projektu? To przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu numer 119? Dziękuję. Jeszcze raz mogę poprosić o podniesienie ręki, bo chyba pan radny Deleska, nie wiem, czy pan radny Deleska jest obecny?
Jestem obecny.
Jeszcze raz poproszę państwa, kto z państwa jest za przyjęciem projektu 119? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została podjęta i przechodzimy do zaopiniowania projektu numer 120 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021. Myślę, że pani skarbnik to wszystko wyjaśniła, ponieważ uchwała ta jest przepisem wcześniej podjętej uchwały. Kto z państwa jest za podjęciem? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została podjęta. Szanowni państwo, jeśli chodzi o zaopiniowanie projektów uchwał, mamy już porządek wyczerpany. Mam tylko takie krótkie pytanie, czy w sprawach bieżących macie jakieś państwo pytania? Nie widzę, w takim układzie zamykam posiedzenie Komisji Finansowo-Budżetowej. Wszystkim serdecznie dziękuję za uwagę. Do widzenia.
Dziękuję.